W najbliższą niedzielę, około godziny pierwszej, Ewa udała się na ulicę Złotą i weszła do bramy domu oznaczonego numerem 40. Zatrzymała się przed listą lokatorów i czytała spokojnie. Ale oto oczy jej trafiły na nazwisko Róża Niepołomska. Ewa doznała uczucia zdumienia i lęku na widok tego nazwiska. Było już tak daleko i oto znowu zbliżyło się do niej to nazwisko. Przyczołgała się na górę zapomnienia i znowu staczała się do jaskini przeklętej. Stała bezradnie, z oczyma utkwionymi w listy lokatorów i nie mogła poruszyć się z miejsca. Wicher gorący zahuczał dokoła głowy. Daleki grom zatrząsł posadami duszy. Ocknęła się i poszła wprost na schody bocznej oficyny pod numer wskazany na liście lokatorów. Wkrótce stanęła przed drzwiami. Gdy miała nacisnąć krążek dzwonka, zastanowiła się, co ona tu robi, po co tu idzie, co powie. Pierwszy popęd uczucia doradzał powiedzieć czystą prawdę, rzucić tę prawdę pod nogi żonie Łukasza i doprowadzić ją do stanu drżenia, do stanu rozpaczliwej niemocy, zrównać jej stan ze swoim. Wtedy by można coś skorzystać, wyrwać w rozmowie, w kłótni czy bójce jakąś o nim wiadomość. Wyznać, kim się jest, to działać otwarcie, bez obmierzłych wykrętów i ohydnego milczenia. Już podniosła rękę i już dźwignęła ciałem i duszą na stopień tego szafotu, gdy nagle znowu się cofnęła. Uczuła się jak naga na placu. A jeśli nic się nie dowie, po cóż mówić o sobie, po co? Inna pobudka zawładnęła duszą. Wykrętnie ubrała się w słowa Alfreda de Vigny. Seul le silence est grand et tout autre est faiblesse. Więc wrócić się z tych schodów i cofnąć do izby swej na niedzielną nudę spoczynku? Wszystkie wahania połknęła nagła ciekawość. Jaka też ona jest? Byłaby ostatnią gęsią, gdyby jej powiedziała wszystko o sobie. Po co? Przypatrzy się jej? Przypatrzy tej towarzyszce w czekaniu na Łukasza Niepołomskiego. Pośmieje się z niej wewnętrznie, odniesie triumf, że ona to jej wydarła męża i pójdzie z powrotem do domu. Otwórz, siostro, wyszeptała ze śmiechem, opierając czoło na przybitym do drzwi bilecie wizytowym Róży Niepołomskiej. Podniosła ociężałą rękę, zadzwoniła. Dały się słyszeć kroki. Drzwi otwarto. Weszła. W ciemnym korytarzyku stała jakaś osoba. Trudno ją było tam rozpoznać. — Czy mam przed sobą panią Różę Niepołomską? — spytała Ewa. — Tak jest. Czego sobie pani życzy? — Chciałam prosić o chwilę rozmowy. — Proszę uprzejmie. Ewa weszła do dużego pokoju z alkową. Okno wychodziło na ogrody. Było widno, jasno, w tym mieszkaniu. Ewa odwróciła się czym prędzej, żeby zobaczyć osobę idącą za nią. Przez chwilę nie panowała nad gwałtownością swego wzroku. Stała przed nią kobieta jeszcze młoda i dosyć ładna. Była to szczupła, nieco za szczupła, szatynka z rysami nadzwyczaj regularnymi, które jednak wykraczały w granice zbytniej ostrości. Wszystko w tej twarzy było prawidłowe, narysowane prostymi niejako liniami. Bardzo piękne, mądre, szerokie czoło, miękko i miło otaczały włosy, rozczesane w sposób oryginalny, a jakby z umyślnym dążeniem do postarzenia twarzy. Usta i równy, chrząstkowaty nos tworzyły spokojne, greckie linie. Oczy były zimne, pełne rozumu i stanowczości. Przenikliwa siła skupiała się w blado-przeźroczystych źrenicach pełnych promieni światła. Pani Niepołomska przez chwilę cierpliwie i uprzejmie czekała na nazwisko Ewy, ale nie mogąc się doczekać, z pewną stylową oziębłością wskazała jej ręką niski fotel w środku pokoju. Ewa czuła dobrze, że należało przedstawić się i myślała nad tym, co ma czynić. Miała nadzieję, że inną w tym miejscu zastanie kobietę. Od pierwszego wejrzenia poznała, że się zawiodła. Niespodziewanie dla samej siebie rzekła: przede wszystkim muszę pani powiedzieć swoje nazwisko. Pani nazwisko to Pobratyńska, panna Ewa Pobratyńska. Czy pani mnie zna? Nie znam pani. Skądże? Domyśliłam się. Gdy pani tutaj weszła i spojrzała na mnie, pomyślałam sobie natychmiast, że to właśnie panią zgubił mój nieposkromiony małżonek. Z czegóż to pani wywnioskowała? Ze spojrzenia oczu. Nie wiedziałam, że moje oczy zdradzają tak karygodnie wszelkie tajemnice. Zdrady nasze rodzą nowych zdrajców w nas samych, w naszych rękach, oczach, ustach. Nie popełniłam zdrady względem nikogo, chyba względem własnej duszy i względem wieczności, może względem rodziny. Ale i rodzinie mojej nie przyrzekałam nic takiego, czego by później... Pani Niepołomska siedziała bez ruchu. Broda jej oparta była na dłoni, łokieć ręki na poręczy fotela. Patrzyła z dołu na Ewę swymi spokojnymi oczyma, które były bladoniebieskie jak mgła daleka, a przejrzyste niby woda górska. Niepochwytny dla wysłowienia wdzięk spokoju i rozumu widniał w jej całej postaci. Jednakże Ewa dostrzegła, że jej przeciwniczce krew zwolna uderza do głowy. Widziała, że krew ta nie zalewa policzków, tylko nieznacznie, stopniowo rozczerwienia uszy, rubinowymi liniami podkreśla dolne powieki, rozpala wargi. Ewa czuła niemal za tamtą i rozumiała, co się w tamtej dzieje. Było jej to przyjemne i zajmowało to przede wszystkim, że ów urok spokoju łamie się i pęka pod uderzeniami wrażeń.